Witam Was serdecznie, chwała Bogu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę być w Nowej Hucie. Za każdym razem z wielką przyjemnością. I dzisiaj też jestem bardzo zbudowany świadectwami, jakie słuchałem. Niech Bóg Was błogosławi. Tych z Was, którzy będziecie przyjmować chrzest wodny i niech Pan przydaje nam takich ludzi do Kościoła. Amen. Zauważcie tą ciekawą rzecz, że większość z nich podejmowała jakieś życiowe decyzje w wieku 13, 14, 15 lat, tak? Jakie to jest istotne dla nas, abyśmy też pamiętali o tym młodym pokoleniu, które rośnie w Kościele, ale też które gdzieś tam poza Kościołem biega po ulicach naszych miast. Tak. Wiecie, jesteście naprawdę ubłogosławionym zborem. Większość zborów nie ma nawet jednej sali, jednej kaplicy. Wy macie co najmniej dwie, a słyszę już o trzeciej, jakiejś większej. To jest naprawdę obfitość, to co wy tu przeżywacie. Niech Pan Bóg da wam tą większą salę jeszcze. Tego wam życzę, naprawdę. Obecnie na świecie jest coraz bardziej niebezpiecznie. Co zrobić, abyśmy czuli się bezpieczniej? Po pierwsze, unikać jazdy samochodem, bo one są odpowiedzialne za 20% wypadków śmiertelnych. Po drugie, nie przebywać w domu, bo 17% wszystkich wypadków zdarza się w domu. Po trzecie, nie chodzić pieszo po chodnikach. 14% wypadków spotyka pieszych. Następnie należy unikać podróżowania samolotem, koleją i na wodzie, bo 16% wszystkich wypadków dotyczy tych form transportu. Uwaga, przede wszystkim należy unikać szpitali. 32% ludzi umiera w szpitalach. Jaka jest konkluzja? Tylko 0,001%, 0,001% ludzi spotyka śmierć na nabożeństwach. Jesteśmy dzisiaj w najbardziej bezpiecznym miejscu. W Jezusie Chrystusie jesteśmy naprawdę bezpieczni. Amen? Dzisiaj nic złego nam się nie stanie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 5. Przeczytamy od wiersza 1 do 11. Ewangelię Łukasza, rozdział 5, wiersze od 1 do 11. Łukasza 5, 1 do 11. Pewnego razu, gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła Niego, aby słuchać Słowa Bożego, ujrzał Jezus dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli, napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Ja chciałem dzisiaj mówić kazanie na temat, czy warto pójść za Jezusem, czy warto podążać za Jezusem Chrystusem. I zanim będę mówił o ludziach, którzy poszli za Chrystusem, chciałbym podać dwa współczesne przykłady ludzi, którzy idą za kimś innym niż Chrystus. Pierwszy przykład dotyczy znanego byłego piłkarza, który się nazywa Diego Maradona. Dzisiaj Maradona ma 43 lata, jest uzależniony od narkotyków, przeszedł dwa zawały serca, głównie ze względu na narkotyki. Mimo tego na świecie jest dzisiaj 20 tysięcy osób zrzeszonych w kościele Maradony. Są to ludzie, dla których on jest Bogiem, dla których jest wzorem do naśladowania, jest obiektem czci. Są to ludzie, którzy wyznają Maradonę jako swojego Boga. Naśladują tego człowieka, idą za nim. Tworzą kościół Maradony. 20 tysięcy ludzi. Drugi przykład to jest przykład mnicha buddyjskiego mieszkającego w Japonii, który się nazywa Genshin Fujinami. I ten 44-letni mnich przebiegł rytualny maraton w górach Japonii, liczący 40 tysięcy kilometrów. Zajęło to mu jedynie 7 lat. Tradycja tego maratonu sięga VIII wieku. Jest dopiero 47 mnichem w historii, któremu udało się dobiec do końca. Każdy mnich, który podczas tego maratonu zda sobie sprawę, iż nie dobiegnie do końca, musi odebrać sobie życie. Nie wiadomo, ilu ludzi w ten sposób zginęło. To są ludzie, których Bogiem jest Budda, którzy naśladują Buddę. Więc przejdźmy teraz do opisu z Ewangelii Łukasza i popatrzmy na ludzi, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Ten fragment pokazuje nam okoliczności, w których ci ludzie podjęli decyzję, aby pójść za Chrystusem. Za Jezusem z Nazaretu, za Synem Bożym, za obiecanym Mesjaszem. I zastanawiam się, co ich do tego skłoniło. Co ich przekonało do tego, aby właśnie pójść za Chrystusem. Co może dzisiaj nas w XXI wieku przekonać do tego, aby iść za Jezusem Chrystusem? Chciałbym podać wam takie trzy powody, dla których uważam, że rybacy z nad Jeziora Galilejskiego poszli za Jezusem. Trzy takie powody, dla których i my dzisiaj powinniśmy również iść za Chrystusem. Trzy prawdy, trzy doniosłe prawdy na temat Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, pierwsza rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Pierwsza bardzo ważna prawda. Po pierwsze, pierwszy powód, dla którego poszli za Chrystusem, to to, że Jezus Chrystus przynosi rozwiązanie w każdej sytuacji, nawet w tej po ludzku niemożliwej do rozwiązania. Jezus Chrystus przynosi rozwiązanie w każdej sytuacji, nawet w tej, która jest po ludzku niemożliwa do rozwiązania. Czytamy w tej historii, że kiedy Jezus skończył swoje kazanie, powiedział Szymonowi, aby wypłynął na jezioro i zarzucił sieci na połów. Oczywiście Szymon całą noc łowił i nic nie złapał, nic nie złowił. To był taki wędkarz, któremu się nie udało, nawet rybak, można powiedzieć, rybak, któremu się nic nie udało złowić, doświadczony rybak. Ale widzimy Jezusa, który stawia go w sytuacji, której mówi: Szymonie, ja mam rozwiązanie. Ty próbowałeś, tobie nie wyszło, ale ja i tak mam dla ciebie rozwiązanie, ponieważ Jezus Chrystus przynosi rozwiązanie w każdej sytuacji. Nasz Bóg jest Bogiem rozwiązań. Nasz Bóg jest specjalistą od zamieniania ukrzyżowań w zmartwychwstania. Nasz Bóg jest Bogiem, który w każdej sytuacji ma wyjście, tak? Nasz Bóg jest Bogiem, który ma zawsze wyjście ewakuacyjne. Biblia mówi, że nie spotkało nas jeszcze jakieś w życiu doświadczenie, nie spotkają nas w życiu jakieś okoliczności i nigdy nas nie spotkają takie okoliczności, w których Bóg by nie dał nam wyjścia. Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy i w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach ma dla nas wyjście. Więc Bóg jest Bogiem rozwiązań. Jakąkolwiek masz dzisiaj sytuację, gdziekolwiek się znajdujesz, pamiętaj, że Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Zawsze jest rozwiązanie. Nawet gdybyś był w najgłębszym dole. Słyszałem historię o pewnym ośle, który wpadł do głębokiego dołu. I strasznie się potłukł i leżał w tym dole. I jakiś rolnik stanął nad tym dołem, ledwo widział tego osła, bo to była taka głęboka dziura. I myślał, że ten osioł już nie żyje. Zawołał pomocników i zaczęli tego osła zasypywać już. Chcieli go tam pochować. Osioł tam czuje, że nagle ziemia się mu sypie tam na głowę. I myśli, no nie, już mnie to chcą pogrzebać. I sobie myśli, no tak, ojciec zmarł śmiercią tragiczną. Matka zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Kuzyn to samo. No teraz moja kolej, prawda? Mój dzień. Dzień mojej śmierci. I kiedy tak w tym dole leżał i ta ziemia mu się sypie na głowę, nagle pomyślał, no nie, ja nie mogę się poddać. Tu musi być jakieś wyjście. I tak jak sypali łopatami, to on się otrząsnął i odeptywał. Znowu sypią łopatę, on się znowu otrząsnął i odeptywał. Oni znowu łopatę i on znowu. Oni znowu i on znowu. Wiecie, tak wyżej, 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 aż patrzą, nagle osioł wyłazi z tej dziury. Zawsze jest wyjście, tak? W Bogu jest zawsze wyjście z każdej sytuacji. Nasz Bóg jest Bogiem rozwiązań. A ty może powiesz, ale ja nie widzę rozwiązania w moim życiu. Ja mam problem, a nie widzę rozwiązania Bożego. Chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na temat tego, w jaki sposób Boże rozwiązania przychodzą do naszego życia. W jaki sposób Jezus Chrystus przyniósł rozwiązanie Szymonowi i w jaki sposób Boże rozwiązania przychodzą również do nas. Po pierwsze, często Boże rozwiązania przychodzą w ostatniej chwili. Widzimy, że Szymon zobaczył rozwiązanie swojego problemu właściwie na sam koniec. po całej nocy, prawda, nic się nie stało. Potem w ciągu dnia dalej nic. Potem Jezus wygłosił całe kazanie. Nie wiem, jak długo ono trwało, ale jakiś czas trwało to kazanie. I ciągle nie było nic. I dopiero na sam koniec, kiedy czytamy, że kiedy Jezus skończył przemawiać, to dopiero wtedy powiedział: Szymonie, wyjedź na głębie. I tak jest nasz Bóg. Nasz Bóg przychodzi bardzo często w ostatniej chwili. Żył kiedyś taki bardzo znany mąż Boży, może z 200 lat temu w Anglii, który się nazywał George Miller. George Miller był człowiekiem, który prowadził sierocińce w Anglii i naprawdę jego służba była bardzo błogosławiona. Czytanie jego biografii jest wielką przyjemnością, jest bardzo budujące. I George Miller opisuje, że bardzo często było tak, że rzeczywiście tam, wiecie, nie było żadnych takich sponsorów, oficjalnych sponsorów tych sierocińców. To były czasy, kiedy każdy tam walczył o kawałek chleba. I bardzo często było tak, że no, te dzieci nie miały co jeść. I on mówi, że wtedy siadali przy stole i były puste talerze. I on wstawał i mówi: teraz dzieci, będziemy się modlić. I podziękujemy Bogu za ten pokarm, który dla nas przygotował. A dzieci mówią: no ale tu nic nie ma. Puste talerze. I on wstawał i modlił się: Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który nas miłuje. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który troszczy się o wdowy i sieroty. Jesteś Bogiem, który zaspokaja wszelkie potrzeby. I wiecie, kiedy tak się modlił: dziękujemy Ci, Panie, za ten posiłek, który dla nas przygotowałeś. I w tym momencie ktoś pukał do drzwi. Otwierali i tam był jakiś człowiek, który przyniósł pożywienie na ten dzień. I takie historie były u nich na porządku dziennym, kiedy Bóg się nigdy nie spóźniał, ale przychodził w ostatniej chwili. Dlatego George Miller jest nazwany mężem wiary, mężem wielkiej wiary, ponieważ prowadził tą pracę wśród biednych dzieci, nie mając żadnego zaplecza finansowego, ale Bóg nigdy się nie spóźnił. Bóg zawsze przychodził, ale przeważnie to było w ostatnim momencie. Więc jeżeli nie widzisz Bożego rozwiązania w swoim życiu, to nie rezygnuj za szybko. Ja kiedyś stałem na skrzyżowaniu i był długi rząd samochodów do świateł i wiecie, tak powoli posuwaliśmy się do tego światła i tak czekaliśmy na te zielone światło z utęsknieniem. I przed nami jakieś auto też, no dosyć długo się wystało i już, wiecie, w ostatnim momencie nagle facet się rozmyślił i wyjechał z tego korka i sobie pojechał w drugą stronę. Myślę, no co za człowiek, tyle się wystał przed tymi światłami i nagle pojechał w drugą stronę. Wiecie, tak czasami się zachowujemy, czekamy na Boże rozwiązanie, a w ostatniej chwili rezygnujemy. Często ludzie mają problemy w małżeństwie i mówią potem: nie, ja już rezygnuję, koniec, dosyć, rozwodzimy się, do widzenia, cześć, trzaskają drzwiami. A nie wiedzą, że już za chwilę było to zielone światło, że już za chwilę Bóg miał przygotowane rozwiązanie, tak? Bóg jest Bogiem, który przynosi rozwiązania i one często przychodzą w ostatniej chwili. Czytałem pewną ciekawą historię o człowieku w Wietnamie, który się nawrócił w czasach wojny wietnamsko-amerykańskiej. I nawrócił się przez świadectwo misjonarzy amerykańskich i z tego też powodu został posądzony przez swój kraj o zdradę i został aresztowany, wtrącony do więzienia za jakąś tam kolaborację z wojskami amerykańskimi. Oczywiście on był niewinny, ale w tym więzieniu się znalazł i przechodził straszne tortury, straszne fizyczne i psychiczne tortury za swoją wiarę. Musiał czytać książki Marksa Engelsa, musiał z tych książek zdawać egzaminy, musiał cytować całe fragmenty tych książek i wiecie, po iluś tam miesiącach takiego prania mózgu w jego sercu zaczęły się pojawiać wątpliwości. A może rzeczywiście zostałem okłamany przez tych Amerykanów? Może rzeczywiście to wszystko tylko jedna wielka bzdura? Może rzeczywiście komunizm jest tą jedyną drogą? Tą prawdziwą drogą. Wiecie, zaczął się chwiać. Jego wiara naprawdę zaczęła się chwiać. Mówi: Boże, skoro Ty jesteś, to dlaczego to wszystko się dzieje w moim życiu? Widocznie Ciebie nie ma. Widocznie zostałem oszukany. I w tym momencie, kiedy prawie już rezygnował z bycia chrześcijaninem, został przydzielony do sprzątania ubikacji w tym więzieniu. Możecie sobie wyobrazić warunki sanitarne, jakie tam panowały. W każdym razie został przydzielony do tej pracy i musiał to robić. Kiedy zaczął sprzątać te ubikacje, zaczął zbierać papier, który był używany w ubikacji, zobaczył, że tam były jakieś kartki papieru używane. Kiedy się przyjrzał, okazało się, że to są kartki Nowego Testamentu. Że Nowy Testament był używany tam w tych kiblach. I on wziął te kartki, zaczął je zbierać, wyczyścił je i zaczął je czytać. To był fragment listu do Rzymian. I wziął sobie to. Następnego dnia idzie do swojego dowódcy, mówi, przepraszam, czy ja dzisiaj jeszcze mogę to sprzątać kible? A więc tak zaczął tam chodzić i sprzątać i wiecie, uzbierał prawie cały list do Rzymian. I zaczął czytać, jego wiara na nowo została ożywiona. Gdzie Bóg się nie spóźnił. Wydawało się, że już jest ostatni moment jego wiary, ostatni moment, że najgorszy kryzys przychodzi w jego życiu, ale Bóg się nie spóźnił. Bóg przyszedł w ostatniej chwili. Takiego mamy Boga, tak? Takiemu Bogu służymy. Jest to Jezus Chrystus, który przynosi rozwiązania, a te rozwiązania często przychodzą w ostatnim momencie. Po drugie, Boże rozwiązania często przychodzą w rezultacie oddania czegoś Bogu. Czytamy, że Szymon oddał swoją łódź do dyspozycji Jezusa. Jezus powiedział, Szymonie, pozwól mi skorzystać z twojej łodzi. I ta łódź Szymona stała się kazalnicą dla Jezusa Chrystusa. Oczywiście wiemy, że w ten sposób Szymon oddał swoje narzędzie pracy. Łódź była jego sposobem na życie. Łódź była jego sposobem na zarabianie pieniędzy. Jego łódź to był jego czas pracy. Widzimy, że Szymon oddaje swoją łódź Chrystusowi i Chrystus z tej łodzi wygłasza kazanie. Chcę was się zapytać dzisiaj, czy Jezus Chrystus dzisiaj wygłasza kazania? Tak czy nie? Czy Jezus Chrystus wygłasza dzisiaj kazania? W jaki sposób on to robi? Objawienie, rozdział 2 i 3 mówią o tym. Pozwólcie, że zacytuję kilka myśli z objawienia, rozdział 2 i 3. Jest napisane tak. Napisz do zborów, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. To mówi święty, prawdziwy, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc Jezus Chrystus przemawia dzisiaj do Kościoła, tak? Jezus Chrystus wygłasza kazania do zborów. W każdą niedzielę, w każde kolejne nabożeństwo w tygodniu, kiedykolwiek się spotykacie razem, aby słuchać Bożego Słowa, czy to w tej sali, czy w innej, czy gdzieś w mieszkaniu, kiedy jest czytane Słowo, kiedy jest zwiastowane Słowo, Jezus Chrystus wygłasza kazania. Więc mam pytanie do ciebie. Gdzie jesteś, ty i twoja łódź, kiedy Jezus głosi kazania? Gdzie jesteś, ty i twoja łódź? Kiedy Jezus przemawia do zborów. Kochani, powiem tak. Im bardziej kapitalistycznym społeczeństwem się stajemy, mówię teraz do obywateli Unii, im bardziej kapitalistycznym społeczeństwem się stajemy, tym trudniej będzie nam znaleźć czas, aby słuchać kazań Jezusa. Tym trudniej będzie nam znaleźć czas. Coraz dłuższe godziny pracy, coraz więcej obowiązków, zajęć. Gdzie jesteś ty i twoja łódź? Czasami ludzie mówią, Panie, daj mi rozwiązanie. A Jezus mówi, ale gdzie jesteś, kiedy ja to rozwiązanie dla ciebie szykuję, tak? Co by było, gdyby Szymon sobie popłynął gdzieś? A, niech sobie Jezus tam głosi, ale ja mam swoje sprawy. Niech sobie Jezus usługuje tym ludziom, ale ja mam swoje zajęcia, mam swoją łódź, ja muszę pracować, ja muszę zarabiać. Co by było, gdyby sobie gdzieś tam popłynął? Czy przeżyłby ten cud? Nie. Nie przeżyłby tego cudu, bo go tam nie było wtedy. Ale Szymon został. Został, oddał swój czas, swoją łódź do dyspozycji Jezusa. Dlatego przeżył ten cud. Dlatego, jeżeli chcesz oglądać Boże rozwiązania, to pamiętaj, abyś był tam, gdzie jest Jezus Chrystus. To pamiętaj, abyś był blisko Boga. To pamiętaj, abyś swój czas, swoje możliwości oddawał do dyspozycji Bożej. Bo jeżeli ty coś oddasz Bogu, to Bóg jeszcze więcej ci przyda z powrotem. Amen? Bóg przynosi rozwiązania, ale często one przychodzą w rezultacie oddania czegoś Bogu. Jezus to nazwał szukaniem najpierw Królestwa Bożego. Co się dzieje, kiedy szukamy najpierw Królestwa Bożego? No tak, też inne rzeczy będą nam dodane, tak. Ale co się dzieje, kiedy szukamy najpierw Królestwa Bożego, to najpierw znajdujemy co? Królestwo Boże, tak jest. A potem przy okazji inne rzeczy też są nam dodane, tak? To, co szukasz, to właśnie to znajdujesz. Jeżeli szukasz Królestwo Boże, Jeżeli szukasz Boga, to znajdziesz Boga. Szukasz Jezusa, znajdziesz Jezusa. Szukasz obecności Bożej, znajdziesz obecność Bożą. Amen? Znajdziesz pokój, znajdziesz radość, znajdziesz pełnię w Jezusie. Wiecie, co Szymon przede wszystkim znalazł? Znalazł Jezusa w swojej łodzi. Znalazł obecność Jezusa w swojej łodzi. Miał bliską relację z Jezusem. Mógł zapoznać się z Jezusem. Mógł poznać Jezusa bliżej. Więc kiedy szukamy Królestwa Bożego, to znajdujemy przede wszystkim Królestwo Boże. Ja wiem, że my wszyscy mówimy od razu, cytujemy ten cały wiersz. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest tylko produkt uboczny. To, że wszystko inne będzie nam dodane, to jest jedynie taki bonus przy okazji. Ale tak naprawdę chodzi w tym wierszu o to, abyśmy znaleźli w swoim życiu Królestwo Boże, tak? Abyśmy znaleźli Boga, abyśmy znaleźli Bożą obecność, Bożą chwałę, Bożą radość, Boże namaszczenie. O to w tym wszystkim chodzi. Co przede wszystkim znalazła wdowa w Sarepcie, kiedy poznała proroka? Co znalazła? Przede wszystkim znalazła obecność Bożą w swoim domu, tak? Bo prorok Boży zamieszkał w jej domu. A przy okazji nie zabrakło oliwy i mąki. To był produkt uboczny. Przy okazji jej codzienne potrzeby zostały zaspokojone, ale przede wszystkim to, co znalazła, to znalazła obecność Bożą. I o to w życiu chodzi. Abyśmy szukali tego, co właściwe, bo wtedy znajdujemy to, co najbardziej jest dla nas ważne. Dlatego czasami warto poświęcić swoją łódź Jezusowi. I po trzecie, Boże rozwiązania przychodzą często w rezultacie posłuszeństwa Panu i Jego Słowu. Jezus wydał wyraźną komendę Szymonowi i Szymon powiedział: Panie, jeśli tak mówisz, to na Twoje słowo ja zarzucę się Ci. Choć to się kłóci z moim rozsądkiem, choć to się kłóci z moim doświadczeniem, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Tego typu posłuszeństwo prowadzi do błogosławieństwa. Bóg ma dla ciebie rozwiązanie, ale być może to rozwiązanie wymaga od ciebie jakiegoś kroku posłuszeństwa. Bóg ma dla ciebie rozwiązanie, ale może to wymaga jakiegoś kroku wiary. Może to wymaga czegoś, co się może nawet kłócić z twoim rozumem czy z twoim intelektem. W tamtym roku, kiedy byliśmy razem w Czchowie, w czasach duszpasterskich i tam mieliśmy naprawdę super duchowy czas, było wiele gier i zabaw. No i jedna zabawa polegała na tym, że musieliśmy się małżeństwami tam dobrać i wtedy jedno z małżonków miało zawiązane oczy, a drugi małżonek musiał wydawać pewne komendy i prowadzić swojego męża albo żonę przez pewien labirynt. Więc zawiązałem mojej żonie oczy i ona musiała tylko słuchać moich wskazówek. Uważaj, teraz się schyl, teraz musisz tutaj przejść obok, a teraz tutaj masz coś na sznurku do zjedzenia, musisz to zjeść. I ona była zupełnie zdana tylko na to, co jej mówi, ona nic nie widziała. I było fajnie, było wesoło. Ale w naszym życiu to już nie jest tak za wesoło. Co jak Pan Bóg tak z nami robi? Jak nam zawiązuje oczy i my nic nie rozumiemy, nic nie widzimy, a Pan Bóg mówi: teraz bądź posłuszny tylko mojemu głosowi, tak? Teraz na moje słowo rób to i to. Na moje słowo idź. Na moje słowo działaj. Na moje słowo bądź Ci posłuszny. Choć możesz wiele nie rozumieć, choć może Ci się wydawać, że masz jakby zawiązane oczy, choć nie wiemy, co jutro nam przyniesie, tak? Choć nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze, a Bóg mówi: ufaj mi, zaufaj mi, idź do przodu, służ mi, i my idziemy tak za Panem. To jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. To jest zaufanie Bogu. Jeżeli takim zaufaniem się charakteryzujemy, to wierzę, że Pan Bóg przynosi rozwiązania do mojego życia. Więc po pierwsze, wierzę, że pierwszy powód, który przekonał uczniów, aby pójść za Jezusem Chrystusem, to było to, że Jezus Chrystus przynosi rozwiązania w każdej sytuacji. Czy dzisiaj potrzebujesz Bożego rozwiązania? Czy dzisiaj potrzebujesz Bożej ingerencji, interwencji w swoim życiu? To wiedz, że takiego Jezusa masz. To wiedz, że takiego Jezusa Chrystusa Bóg posłał na świat. Posłał Chrystusa, który ma moc rozwiązać każdą sytuację. Bóg jest Bogiem rozwiązań. Ale może to wymaga czekania do ostatniej chwili. Może to wymaga zupełnego posłuszeństwa od nas. Może to wymaga najpierw ofiarowania czegoś ze swojego życia, aby Królestwo Boże było w pełni manifestowane w naszym życiu, tak? Jezus Chrystus przynosi rozwiązania. Drugi powód, dla którego wierzę, że ci rybacy poszli za Jezusem, brzmi następująco. Druga cecha Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus uwalnia od ciężaru grzechu. Jezus Chrystus uwalnia od ciężaru grzechu. Widzimy Szymona, który w reakcji na to, co widzi, woła w wierszu 8: odejdź ode mnie, Jezu, bo jestem człowiekiem grzesznym. Odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Widzimy Szymona, który wprawdzie już wcześniej spotkał się z Jezusem, bo między innymi uzdrowił już jego teściową. Czytamy o tym wcześniej. Ale Szymon jeszcze nie jest człowiekiem w pełni uwolnionym. Szymon jeszcze nie jest w pełni oddany Jezusowi. Szymon jeszcze nosi na sobie ciężar grzechu. W tym momencie, kiedy jest skonfrontowany z Jezusem, kiedy jest w obecności Jezusa, nagle zdaje sobie sprawę ze swojego grzechu i mówi: Panie, jestem człowiekiem grzesznym. Nic tak nie obciąża naszego życia jak grzech. Nic nie sprowadza takiego ciężaru na nasze życie jak grzech. Grzech nas ograbia z poczucia wartości. Grzech nas ograbia z poczucia godności. Grzech sprawia, że czujemy się niegodni. Czujemy się mało wartościowi. Grzech sprawia, że mówimy jak Szymon: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem godzien, abyś ze mną rozmawiał. Grzech sprawia, że nie możemy sobie w oczy popatrzeć do lustra. Grzech sprawia, że chodzimy ze spuszczoną głową. To są wszystko straszne konsekwencje grzechu w naszym życiu. A Bóg mówi z kolei, że my jesteśmy uczynieni Jego najbardziej wartościowymi stworzeniami na świecie, tak? Że my jesteśmy najbardziej wartościowi ze wszystkich Jego stworzeń. Wiecie, co roku firmy samochodowe organizują wystawy najnowszych modeli, od tych najtańszych do najdroższych. Chcę powiedzieć, że na tej Bożej wystawie jesteśmy najdroższym Bożym modelem. Najdroższym modelem. Najdroższym Bożym stworzeniem, tak? Ale czasami nie, czujemy się, przepraszam, jeżeli obrażę jakiegoś kierowcę, czujemy się jak stary trabant. Nie czujemy tej wartości. Nie czujemy tej wartości, nie czujemy tej godności. Nie chodzimy w tej godności, nie chodzimy w tej wartości, ponieważ prawdopodobnie nasze życie obciąża grzech. W jaki sposób Szymon doznał uwolnienia z ciężaru grzechu w konfrontacji z Jezusem? W jaki sposób Chrystus uwalnia nas od ciężaru grzechu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest tylko jeden sposób. Jest to szczere przyznanie się do swojej grzeszności. Szczere wyznanie. Czytamy, że Szymon wyznaje: Panie, jestem człowiekiem grzesznym. Szymon nie udaje kogoś innego niż jest. Szymon nie próbuje zrobić dobrego wrażenia na Jezusie. Szymon po prostu mówi: jestem grzeszny. Przyznaję się do grzechu. Ktoś powiedział, jedynym sposobem na wyjście z nas grzechu, grzech wychodzi z naszego życia tylko jedną drogą. Przez usta. Przez wyznanie. Nie ma innego sposobu na uwolnienie się od ciężaru grzechu, jak jedynie szczere, prawdziwe wyznanie. I wtedy, kiedy wyznajemy swój grzech, to wtedy do naszego życia przychodzi łaska Boża, tak? Wtedy Bóg nas oczyszcza i uwalnia w swojej łasce. Chciałem powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeżeli już się wyłączyłeś, to proszę włącz się teraz z powrotem, bo to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć teraz. Myślę, że dzisiaj problemem Kościoła jest lęk przed pokazaniem swojego prawdziwego oblicza. Problemem wielu ludzi w Kościele jest lęk przed przyznaniem się do tego, co naprawdę w ich życiu się dzieje. Jest lęk przed taką szczerością i otwartością, jaką widzimy tutaj na podstawie Szymona. Brak takiej szczerej postawy. Brak wyznawania grzechu, upadku, słabości. Problemem jest takie tworzenie wizerunku doskonałości. O, chwała Bogu, bracie, siostro, co u ciebie? No super, a u ciebie to też super, no to z Bogiem. A co się dzieje w domu? A co się dzieje w małżeństwie? A co się dzieje w twojej duszy? A co się dzieje, kiedy się zmagasz z grzechem, z presją świata, z pokusami? O, chwała Bogu, super, wszystko dobrze. Wiecie, co roku w szkołach organizują dla dzieci tak zwany karnawał, tak? Dzieci się przebierają za różne postacie. Dziewczynki w królewny, w jakieś księżniczki. Chłopcy za moich czasów, przepraszam za polszczyznę, przebierali się w kowbojów Indianów. A dzisiaj to w różnych manów, tam w Batmanów, Supermanów, jakichś tam innych manów, prawda? I na ten czas balu te wszystkie dzieci zapominają o swojej rzeczywistości. Na ten czas balu te dziewczynki czują się księżniczkami. Widziałem to w oczach moich córek. Czułem się jak sługa, jak parobek. Bo one się czuły wielkimi księżniczkami w tym momencie, prawda? Chłopcy czują się, że po prostu wszystko jest dla nich możliwe. Chcą skakać z sufitu, z szaf, fruwać. I na tą godzinę czy dwie te dzieci żyją w innym świecie. Czują się zupełnie innymi postaciami. Ale potem bal się kończy, mama bierze do domu spocone dziecko, ściąga te wszystkie rzeczy i mówi, jesteś znowu moją córką i masz być posłuszna i myć zęby. I kończy się ta łuda, prawda? Kończy się ten sen, to marzenie. I niestety tak czasami dorośli ludzie zachowują się w kościele. Powiedziałbym, że to jest taki religijny karnawał. Kiedy do kościoła ubiera się w ten strój takiej doskonałości, w ten kostium, że wszystko jest u mnie w porządku. Ta maska, że wszystko jest dobrze. I na te dwie godziny jest super. Po prostu inne życie, inny świat. Ale potem kończy się nabożeństwo, wracasz do domu, ściągasz z siebie kostium doskonałości i zaczynają się problemy, kłótnie, cierpienia, agresja, ból, nieprzebaczenie, pokusy, grzechy i inne rzeczy. Jakie są powody takiej postawy, tej nieszczerości? Myślę, że głównym powodem jest obawa przed krytyką i odrzuceniem. Jest to sama obawa, która była w Szymonie. Szymon się bał odrzucenia ze strony Jezusa, tak? Nawet to powiedział, odejdź ode mnie, odrzuć mnie, powiedz, że się nie nadaję, powiedz, że się nie nadaję, bo uważam, że się nie nadaję, bo mam grzechy w moim życiu. Myślę, że to jest największy powód noszenia takiej maski nieszczerości, maski doskonałości, obawa przed odrzuceniem. Niedawno spotkałem pewnego człowieka, który jest już długo człowiekiem wierzącym i po latach żeśmy się spotkali i on taki jakiś przybity. Ja mówię, co się stało? On mówi, wiesz co, życie mi się naprawdę pokomplikowało, jestem rozwiedziony. Byliśmy obydwoje w kościele, w zborze, byliśmy zaangażowani w służby. Moja żona odeszła ode mnie, jestem sam. Nasze małżeństwo się rozwaliło. I tak skracając tą historię, powiedział coś takiego. Wiesz co, mówi, był taki moment, kiedy po prostu bałem się pójść do pastora i powiedzieć, że mam problemy. Po prostu się bałem jego reakcji. To jest ta obawa. Obawa przed odrzuceniem, obawa przed krytyką. A więc wolę udawać, że wszystko jest okej. Wolę udawać, że nie ma problemu w moim życiu. Żebym był akceptowany. Żebym mógł robić to, co robię. Żebym mógł zachować jakąś reputację. To jest oczywiście strasznie złudne. To jest strasznie niszczące, bo nieszczerość, bo udawanie zawsze prowadzi do jeszcze gorszej klęski, jeszcze gorszej tragedii, tak? Natomiast co daje nam łaskę Bożą w naszym życiu? Co sprowadza łaskę na nasze życie? Szczerość. Amen? Szczera postawa, otwartość, wyznawanie naszych grzechów. Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim, módlcie się jedni o drugich, bo wtedy przychodzi łaska, wtedy przychodzi uzdrowienie, wtedy przychodzi pomoc. A my czasami zachowujemy się jak pewien mały chłopiec, który się modlił wieczorem. Mama się z nim modli wieczorem i on zaczyna krzyczeć na cały głos. Panie Jezu, daj mi ten rower, bo ja jestem grzeczny, ja naprawdę się dobrze sprawuję, daj mi ten rower. Mama mówi, cicho, co ty tak wrzeszczysz? Przecież Bóg nie jest głuchy. Mówi, tak, Bóg nie jest głuchy, ale babcia jest głucha w drugim pokoju. My czasami bardziej zwracamy uwagę na to, co inni myślą o nas, niż na to, co Pan Bóg myśli, tak? Czasami bardziej chcemy zrobić wrażenie na innych ludziach, niż na Panu Bogu. Więc musimy się nauczyć wyrabiania poczucia wartości, która wypływa z łaski Bożej, a nie z opinii innych ludzi. Poczucie wartości wypływa z łaski Bożej, a nie z tego, co o nas myślą ludzie, tak? Ale żeby łaska Boża mogła spływać na nasze życie, musimy być szczerzy i autentyczni przed Panem. Tak jak apostoł Paweł, który mówi, ja nie jestem godzien, aby się nazywać apostołem, ale to, kim jestem, to co robię, to tylko łaska Boża. Apostoł Paweł był gotowy przyznać się do swojej słabości, do swoich błędów z przeszłości, do swoich grzechów, powiedzieć, ja nie jestem godny, ja na to nie zasługuję, ale szczerze przychodzę do Boga i przyjmuję w ten sposób Bożą łaskę do swojego życia. Dlatego mówię, łaska, a nie maska. Albo łaska, albo maska, wybieraj. Co chcesz? Łaskę czy maskę? Ja wybieram łaskę. Tak jest. Siostra też. Już jest nas dwoje. Halleluja. Boża łaska. Więc Jezus Chrystus przynosi rozwiązania w każdej sytuacji. Po drugie, Jezus Chrystus uwalnia nas od ciężaru grzechu. Kiedy szczerze do Niego przychodzimy, wtedy przychodzi na nas Jego łaska, tak? Jego miłosierdzie, Jego oczyszczenie. Chodzimy w wolności. Jezus Chrystus nie odrzucił Szymona, wręcz przeciwnie. Im bardziej jesteśmy otwarci przed Bogiem, tym bardziej jesteśmy zaakceptowani przez Boga, tak? Syn marnotrawny, kiedy przyszedł do Ojca, wtedy został najbliżej przez Niego przyjęty, zaakceptowany, uściśnięty został, przytulony. Póki się zgrywał, póki udawał, był daleko. A kiedy pokazał swoje prawdziwe oblicze, mógł być blisko Ojca. Im bardziej będziemy szczerzy, otwarci, tym bardziej będziemy zaakceptowani przez Pana. Tym więcej łaski Bożej będzie spływało na nasze życie. Chwała Bogu za to. I trzeci powód, dla którego uważam, że ci rybacy poszli za Chrystusem. Po pierwsze poszli, ponieważ Jezus pokazał im, że rozwiązuje najtrudniejsze nawet problemy. Po drugie, Jezus im pokazał, że uwalnia od ciężaru grzechu i nie odrzuca, ale przyjmuje człowieka. Jezus ciebie nie chce odrzucić, chce ciebie przyjąć jeszcze bliżej. I po trzecie, widzimy, że Jezus Chrystus nadaje właściwy kierunek życiu człowieka. Jezus Chrystus nadaje właściwy kierunek życiu człowieka. Jezus powiedział, od tej pory będziecie robić zupełnie co innego. Mam plan dla waszego życia. Mam dla was bardzo dobry plan. Do tej pory coś robiliście. Do tej pory czymś się zajmowaliście. Od tej pory będziecie robić zupełnie coś innego. Ponieważ mam plan. Mam dla was plan. Jezus Chrystus ma plan dla twojego życia. Czy wiesz o tym? Bracie, siostro, przyjacielu. Jezus Chrystus ma doskonały plan dla waszego życia. Jeżeli ktoś z was miałby budować dom, czy podjąłbyś się budowy domu bez posiadania planu i projektu? Czy podjąłbyś się budowy domu bez planów? O, fajna działeczka, dobra, no to budujmy. Okej, okay, no to budujmy, no to kopmy. No to budujemy, dobra, budujemy. A gdzie będą rury, gdzie będą przyłącza, a gdzie będą ściany nośne, a gdzie będą pokoje? A, to gdzieś tam po drodze pomyślimy o tym, to budujemy. To będzie jedno wielkie zamieszanie, tak? To tylko dzieci w piasku budują domy i pałace bez planów. My wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są plany, jak ważne są projekty, jak ważne są wszystkie szczegóły. I wtedy dopiero możemy coś porządnego zbudować. Tak samo jest w naszym życiu. Jakaż to tragedia, że wielu ludzi buduje swoje życie bez żadnego planu. Albo według swojego planu. A Pan Bóg ma najlepszy plan dla naszego życia, bo On wie, jaka jest przyszłość, co nas czeka. Amen? Bóg jest Bogiem, który doskonale zaplanował twoje i moje życie. Jakie to jest ważne, aby poddać się Jemu i powiedzieć, Boże, ja chcę, aby Twój plan wypełniał się w moim życiu. Ten Boży plan, on obejmuje życie tu na ziemi i życie wieczne. Apostoł Paweł mówi, zapominam o tym, co było, i zmierzam do nagrody, do celu, do tego, co Bóg ma dla mnie w przyszłości. Apostoł Paweł wiedział, że Bóg ma plan dla jego życia, ma plan dla jego służby i ma plan dla całej wieczności przed nim. I Jezus nie tylko ma plan dla nas, ale również On nam pomaga ten plan wypełniać. Czytamy, że poszli za Nim. On ich nie wypuścił samych. Oni razem z Nim poszli i Jezus każdego dnia pomagał im ten plan realizować. Ponieważ Jezus jest drogą i prawdą i życiem. On wyznacza nam kierunek i On idzie z nami. On nam daje życie na tej drodze i On nam pokazuje, jaka jest prawda. On wyznacza nam kierunek. Dlatego nie musimy się bać. Kiedyś będąc w pewnym miejscu i musiałem dojechać do pewnego hotelu, z jednego hotelu do drugiego i akurat ta pani z hotelu była na tyle miła, uprzejma i taka naprawdę pomocna, że ona zamówiła mi taksówkę i zapłaciła za tą taksówkę, żeby ten taksówkarz mnie popilotował na drugi koniec miasta. I dojechałem, bo przede mną jechał pilot, prawda? Nie musiałem się bać, czy ja tam trafię, czy ja tam nie trafię, po prostu jechałem za kimś i ten ktoś mnie podprowadził na drugi koniec miasta. I tak jest w naszym życiu. Kiedy idziemy za Jezusem, nie musimy się bać o nic, tak? Nie musimy się lękać. Jezus idzie przed nami, On wyznacza nam drogę, On ma mapę, On ma plan dla naszego życia i nie tylko, że ma ten plan, ale On idzie przed nami i ten plan pomaga nam realizować. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest cudowne? Moje życie jest w ręku Pana. On jest tym pierwszym pilotem i On wie, dokąd zmierzamy. Jezus Chrystus przynosi rozwiązanie w każdej sytuacji. Jezus Chrystus uwalnia od ciężaru grzechu. Jezus Chrystus ma plan do twojego życia. Te trzy prawdy spowodowały, że rybacy poszli za Jezusem. Oddali wszystko. Poszli za Nim. Jaka była ich reakcja? Czytamy, że oni, wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. Ich reakcja była pełna poświęcenia. Wiecie, co oni opuścili tego dnia? Największy połów w życiu. Przecież tego dnia złowili mnóstwo ryb. Pełne łodzie, sieci się rwały. Biblia mówi, opuścili wszystko i poszli za Nim. To był dzień, w którym Szymon, Andrzej, Jakub i Jan naprawdę oddali się zupełnie Jezusowi. Oni już wcześniej byli Jego uczniami. Oni już wcześniej z Nim przebywali, słuchali Jego kazań. Ale nie byli Mu jeszcze w pełni oddani. Na ile jesteś oddany Jezusowi Chrystusowi? Na ile jesteś oddany? Czy uważasz, że Jezus Chrystus przewyższa Maradonę? Czy uważasz, że Jezus Chrystus przewyższa Buddę? Czy uważasz, że Jezus Chrystus przewyższa wszelkie inne filozofie reprezentowane nawet dzisiaj na tych wystawach i w świecie? Tak? Jeśli tak uważasz, to jaka powinna być moja i twoja reakcja na pójście za Jezusem? Może już jesteś człowiekiem wierzącym. Może już nazywasz siebie uczniem Pańskim. Ale zapytam się ciebie, czy jesteś w pełni oddany Jezusowi Chrystusowi? Czy w pełni oddałeś Mu swoje życie? Czy jesteś gotowy zrezygnować z wielu różnych rzeczy, żeby iść za Jezusem? Żeby Jego plan wypełniał się w twoim życiu? Powstańmy do modlitwy. Przede wszystkim chcę zapytać się ciebie, czy już idziesz za Jezusem Chrystusem? Za kim dzisiaj idziesz? Za kim podążasz? Może idziesz za towarzystwem z podwórka? Może idziesz za rodziną? Może idziesz za filozofią tego świata? Może idziesz za jakąś tradycją? Czy idziesz za Jezusem Chrystusem? Za kim dzisiaj idziesz? Kto jest twoim wzorem do naśladowania? Kto wyznacza ci kierunek? Kto wyznacza twój styl życia? Kto wyznacza twój styl zachowania? Twój styl postępowania? Telewizja? Kumple? Środowisko? Kto wyznacza twoje życie? Kto wyznacza kierunek twojego życia? Jeżeli jest to ktoś inny niż Jezus Chrystus, to powiem ci, nie jesteś na prawdziwej drodze. Jezus Chrystus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. Jeżeli ktokolwiek inny kształtuje twoje życie, twoje wartości, twoje postępowanie, to dzisiaj cię konfrontuje z prawdziwą drogą. Dzisiaj cię konfrontuje z tym, który jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jest jedyną prawdziwą drogą. To jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus. Czy jesteś gotowy dzisiaj pójść za Jezusem Chrystusem?
choćby to bolało, choćby to oznaczało cierpienie, choćby to oznaczało zawrócenie ze starej drogi, czy jesteś gotowy iść za Jezusem Chrystusem, czy jesteś gotowy zostawić inne rzeczy, tak jak ci rybacy, i pójść za Jezusem. Mam nadzieję, że dzisiaj Duch Święty przekonał cię, że warto iść za Jezusem, że nie warto iść za innymi ludźmi, innymi filozofiami, że warto iść za Jezusem Chrystusem, bo nikt inny cię nie uwolni od ciężaru grzechu. Nikt inny nie ma planu dla twojego życia takiego, jak ma Bóg. Nikt inny nie rozwiąże twoich problemów, tak jak Jezus Chrystus. Dlatego teraz tam, gdzie jesteś, zawołaj do Boga. Powiedz: Boże, ja chcę iść za Jezusem. Może to zrobisz po raz pierwszy w życiu, a może to zrobisz po raz pierwszy świadomie, tak naprawdę wiedząc, co robisz. Kiedy powiesz: Boże, chcę iść za Jezusem Chrystusem. Tam, gdzie jesteś, módl się. Biblia mówi: każdy, kto wzywa imienia Bożego, będzie zbawiony. Może dzisiaj jest twój dzień zbawienia, twój dzień, kiedy pójdziesz na całego za Jezusem. Może jesteś pod presją świata, pod presją towarzystwa, pod presją znajomych, przyjaciół, rodziny, ale dzisiaj postanawiasz iść za Jezusem. I tam, gdzie jesteś, módl się i powiedz: Jezu, chcę iść za Tobą. Jezu, oddaję moje życie Tobie, w Twoje ręce. Jezu, prowadź mnie swoją drogą. Jezu, ściągnij ze mnie ciężar grzechu. Oczyść moje serce. I prowadź mnie według swojego doskonałego planu, jaki masz dla mojego życia. Tam, gdzie jesteś, wołaj do Boga w swoim sercu, w swojej duszy. Wołaj do Boga. Mów: Jezu, chcę iść za Tobą. Za Tobą warto iść. Ty jesteś jedynym zbawieniem, jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, jedynym wzorem, który jest warty naśladowania. Tam, gdzie jesteś, podejmij decyzję, aby iść za Jezusem Chrystusem. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, że za Tobą możemy iść. Dziękujemy Ci, Boże, że posłałeś Jezusa Chrystusa na ziemię. Posłałeś prawdziwego Boga. Posłałeś prawdziwe rozwiązanie dla naszego życia. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy te cudowne świadectwa, Panie, że Ty stałeś się rozwiązaniem, Ty stałeś się odpowiedzią, Ty stałeś się wyjściem w każdej sytuacji, Panie. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, Panie.